Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Muzyka sakralna może na nowo zbliżyć do Boga, wskazał papież włoskim scholom liturgicznym.
Benedykt XVI ustanowił Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej.
Wyrokiem w zawieszeniu zakończył się proces drugiego z oskarżonych w procesie WatiLeaks.
10 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Muzyka sakralna może wspierać wiarę i nową ewangelizację, podkreślił to Benedykt XVI, spotykając Hole Cantorum z całych Włoch. 6 tysięcy uczestników pielgrzymki zorganizowanej przez włoskie Stowarzyszenie Świętej Cecylii wypełniło aulę Pawła VI. Jutro zaśpiewają oni na mszy, której w Bazylice Watykańskiej przewodniczyć będzie jej archipresbiter kardynał Angelo Comastri.
Nawiązując do 50-lecia otwarcia soboru i do roku wiary, papież wskazał, że słuchanie śpiewów liturgicznych może przyczynić się do nawrócenia, jak w przypadku świętego Augustyna. Wiara rodzi się zawsze ze słuchania Słowa Bożego, oczywiście nie tylko przez zmysły, ale umysłem i sercem. Niewątpliwie śpiew nadaje odmawianiu psalmów i pieśni biblijnych większą siłę przekazu. Święty Augustyn w swym dziele o muzyce przyznaje, że piękny śpiew może pomóc w przyjęciu Słowa Bożego. Konstytucja Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium poucza, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że nie chodzi tu o względy estetyczne, ale o udział w ożywianiu i wyrażaniu wiary. Celem muzyki sakralnej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych. Nie jest ona zatem dodatkiem do liturgii czy jej upiększeniem, ale sama jest liturgią, powiedział Ojciec Święty. Wskazał też na jej rolę w nowej ewangelizacji.
Soborowa konstytucja o liturgii przypomina znaczenie muzyki sakralnej dla misji Ad Gentes i zachęca, by doceniać tradycje muzyczne ewangelizowanych ludów. Jednak również w krajach dawnej ewangelizacji jak Włochy, muzyka sakralna może mieć i faktycznie ma ważne zadanie, by sprzyjać odkrywaniu na nowo Boga, ponownemu zbliżeniu się do orędzia chrześcijańskiego i tajemnic wiary. Pomyślmy o tylu ludziach, którzy zostali głęboko poruszeni w duchu słuchając muzyki sakralnej, a jeszcze bardziej o tych, którzy poczuli się na nowo pociągnięci do Boga przez piękno muzyki liturgicznej. Starajcie się polepszać jakość śpiewu liturgicznego, nie obawiając się odzyskiwać i doceniać wielkiej tradycji muzycznej Kościoła, która ma w śpiewie gregoriańskim i polifonicznym dwie najwyższe formy wyrazu, jak stwierdza sam Sobór Watykański II. Chciałbym podkreślić, że aktywny udział całego ludu Bożego w liturgii nie polega tylko na mówieniu, ale też na słuchaniu, na przyjmowaniu zmysłami i duchem słowa, a to dotyczy również muzyki liturgicznej.
Listem apostolskim w formie motu proprio zatytułowanym Latina Lingua Benedykt XVI powołał Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej. Ojciec Święty aprobował ponadto na okres 5 lat statuty nowej akademii towarzyszące motu proprio oraz mianował jej pierwsze władze. Prezesem został włoski latynista z Bolonii, profesor Ivano Dionigi, a sekretarzem również Włoch ksiądz Roberto Spataro, mówi ksiądz Waldemar Turek, łacinnik z Watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Pragnąc wspierać wysiłki i inicjatywy zmierzające do pogłębiania znajomości i używania języka łacińskiego nie tylko w środowiskach kościelnych, ale również w szeroko rozumianym świecie kultury, przy użyciu współczesnych metod dydaktycznych i poprzez kontakty między instytucjami akademickimi, Ojciec Święty ustanawia Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej, która zależeć będzie od Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Jednocześnie wygasa działalność Fundacji Latinitas, założonej przez papieża Pawła VI, mocą dokumentu Romani Sermonis z dnia 30 czerwca 1976 roku. Zwraca się uwagę między innymi na konieczność wykorzystania współczesnych środków masowego przekazu do propagowania języka łacińskiego oraz na potrzebę mówienia i pisania w tym języku w różnych dziedzinach życia i działalności Kościoła.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Na 2 miesiące więzienia w zawieszeniu na 5 lat został skazany Claudio Sciarpelletti, informatyk sekretariatu stanu. Sąd uznał go winnym mataczenia i utrudniania śledztwa. Przypomnijmy, że w biurku oskarżonego znaleziono kopertę z pieczątką sekretariatu stanu zaadresowaną do byłego papieskiego kamerdynera Paola Gabriele, w której znajdowały się zastrzeżone dokumenty. Sciarpelletti składał w sprawie tych materiałów rozbieżne zeznania. Raz twierdził, że otrzymał je od swego przełożonego, prałata Karla Marli Polvaniego, innym razem, że dał mu je sam kamerdyner papieża.
Na dzisiejszej rozprawie Gabriele zeznał pod przysięgą, że to on przekazał Sciarpellettiemu tajne dokumenty, aby zapoznał się z ich treścią i wyrobił sobie opinię na temat tego, co dzieje się w Watykanie. Tym samym sprawę uznano za wyjaśnioną. Sędziowie zasugerowali jedynie, by w sekretariacie stanu lepiej pilnowano służbowych pieczęci.
Tak zwany ateizm naukowy łatwo przechodzi w ideologiczną wizję świata, a następnie polityczno-totalitarny program całkowitego odczłowieczenia. Ostrzegł przed tym arcybiskup Gerhard Müller podczas zorganizowanego w Rzymie pod patronatem Kongregacji Edukacji Katolickiej 5. Światowego Kongresu Metafizyki.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zwrócił uwagę, że współczesny ateizm wpisuje się w trwający od XVII wieku proces dechrystianizacji Zachodu. Nie oferuje on zresztą niczego nowego w tej materii, czego by nie znano już 4 wieki temu, choć często szermuje argumentem naukowości. Z kolei operowanie pseudonaukową propagandą o rzekomo organicznych uwarunkowaniach religijności, a więc ukazywanie wiary jako rodzaju patologii, niebezpiecznie zbliża tzw. nowy ateizm do całkiem znanych zbrodniczych ideologii XX wieku. Arcybiskup Müller wskazał w tym kontekście metafizykę jako realistyczne wyjście z odwiecznego sporu intelektualnego między racjonalizmem a empiryzmem. Chodzi o dostrzeżenie w człowieku istoty otwartej na transcendencję, która w relacji z Bogiem odnajduje pokój, poszukując prawdy i dobra.
Na różne sposoby można chronić homoseksualistów przed dyskryminacją, jednakże nazywanie ich związku małżeństwem nie służy temu celowi. Monogamiczny związek mężczyzny i kobiety jest zdobyczą cywilizacji, którego teraz się wyrzekamy, dzieciom zaś odmawiamy prawa do ojca i matki. Tak watykański rzecznik prasowy skomentował ostatnie wydarzenia w Hiszpanii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Na różnych szczeblach przeforsowano tam decyzję o nobilitacji związków osób tej samej płci. Rodzina, małżeństwo kobiety i mężczyzny tracą swą uprzywilejowaną pozycję względem innych związków, ostrzega ksiądz Federico Lombardi.
Nie jest to żadna nowość, wiedzieliśmy o tym od dawna, jednak nie przestajemy się temu dziwić. Czy rzeczywiście odpowiada to powszechnym odczuciom społecznym? Dlaczego traci się z oczu dalekowzroczną wizję dobra wspólnego? Mówi o tym nie tylko Kościół katolicki. Trafnie zwrócił na to uwagę na przykład wielki rabin Francji. Trzeba więc zachować taką wizję osoby i ludzkich relacji, w której publiczne uznanie monogamicznego małżeństwa mężczyzny i kobiety jest postrzegane jako zdobycz cywilizacji. Jeśli nie, dlaczego w imię walki z dyskryminacją mielibyśmy nie rozważyć uznania poligamii czy poliandrii? Niech nikt się jednak nie spodziewa, że Kościół wyrzeknie się przypominania społeczeństwu o potrzebie uznania szczególnej roli małżeństwa mężczyzny i kobiety.
Specjalne oświadczenie wydał hiszpański episkopat w odpowiedzi na nowe przepisy dotyczące tzw. małżeństw homoseksualnych, potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny. Biskupi uznali, że aktualne prawo jest głęboko niesprawiedliwe, bo nie chroni faktycznego stanu małżeństwa.
Aktualne prawodawstwo w Hiszpanii zmieniło definicję małżeństwa w taki sposób, że przestało ono być związkiem mężczyzny i kobiety, a prawnie zmieniło się w związek dwóch jakichkolwiek obywateli, czytamy w komunikacie episkopatu. Ponadto rezerwuje się wyłącznie dla nich określenie współmałżonka. W ten sposób ustanawia się niezwykłą definicję prawną małżeństwa, wykluczając wszelkie odniesienie do różnicy pomiędzy kobietą i mężczyzną. Hiszpanie utracili prawo do bycia wyraźnie uznanymi przez prawodawstwo jako mąż i żona i muszą się zapisywać w Urzędzie Stanu Cywilnego jako współmałżonek A lub współmałżonek B, czytamy w komunikacie. Biskupi z bólem stwierdzają, że obowiązujące ustawodawstwo w Hiszpanii nie uznaje ani nie chroni specyfiki małżeństwa. Przekonani o negatywnych konsekwencjach dla dobra wspólnego opowiadają się za prawdziwym małżeństwem i jego prawnym uznaniu. Biskupi podkreślają, że nie do nich należy kompetencja, aby osądzać orzeczenia trybunałów. Jest jednak naszym obowiązkiem pomóc w rozeznaniu sprawiedliwości i moralności ustaw, czytamy w komunikacie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zakończyła się blisko wschodnia misja humanitarna przewodniczącego papieskiej Rady Cor Unum. Jego pobyt w Libanie posłużył m.in. lepszej koordynacji pomocy syryjskim uchodźcom wojennym w tym kraju, ale także w Turcji, Jordanii, Iraku i samej Syrii. Kardynał Robert Sarach przekazał też na ten cel $1 000 000 od ojców synodalnych i papieża.
A sytuacja uchodźców z Syrii jest rzeczywiście tragiczna. Tysiące ludzi mieszka w improwizowanych obozach, często w pustynnych okolicach, bez podstawowej infrastruktury, w tym dostępu do wody pitnej. W samej Jordanii liczba przybyszów szacowana jest na 250 000. Tamtejsza Caritas dzięki pomocy z Polski objęła opieką 50 tysięcy z nich. Szczególnej troski, także psychologicznej, potrzebują dzieci.
Tymczasem w samej Syrii wciąż trwają walki, co z pewnością spowoduje dalszy napływ uchodźców. Ofiarą starć padają też chrześcijanie. W starej części Aleppo podłożona bomba zniszczyła zabytkowy kościół protestancki. Według miejscowego pastora budynek został zaminowany i wysadzony przez uzbrojonych ludzi, którzy kierowali się wyłącznie sekciarską nienawiścią.
Zakazałem moim księżom wpuszczać członków mafii do kościoła. Jeśli się nie nawrócą, nie otrzymają ani sakramentów, ani kościelnego pogrzebu, oświadczył kardynał Crescenzio Sepe, metropolita Neapolu. Głównymi ulicami miasta poprowadził on wczoraj wieczorem międzyreligijny marsz przeciw tamtejszej mafii, Camorze. Są to ludzie okrutni, którzy zaprzedali własną godność. Rujnują nie tylko życie swoich rodzin, ale całej naszej społeczności. Dlatego mówię do kamorystów, nawróćcie się, powiedział na rozpoczęcie marszu metropolita Neapolu. Uczestniczyli w nim przede wszystkim katolicy z dzielnic kontrolowanych przez mafię. Byli też jednak przedstawiciele wspólnot żydowskiej, muzułmańskiej i prawosławnej. My, uczciwi mieszkańcy Neapolu, chcemy powiedzieć dość wszelkiej przestępczości, oświadczył kardynał Sepe.
Już po raz czwarty sekcja polska Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje jutro Ogólnopolski Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W ubiegłych latach stowarzyszenie przedstawiało trudne położenie chrześcijan w Indiach, Iraku i Sudanie. Obecnie ukazuje drastyczną sytuację humanitarną wyznawców Chrystusa w Egipcie. Hasło kampanii to pokój dla Egiptu.
Turystyczny raj. Tak kojarzony jest Egipt przez wielu ludzi. Kampania organizowana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie niesie ze sobą przesłanie Egipt, poznaj jego drugie oblicze. Zniszczone koptyjskie kościoły, zabici wierni uczestniczący w nabożeństwach, wypędzone chrześcijańskie rodziny, zniszczone domy i sklepy prowadzone przez chrześcijan to tylko niektóre przykłady prześladowania i dyskryminacji chrześcijan w tym kraju. Na zaproszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie na Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym do Polski przybył koptyjski biskup diecezji Asiut, Kirillos William, który ukazuje prawdziwą sytuację chrześcijan w Egipcie. Biskup w trakcie wizyty w Polsce odwiedzi m.in. Warszawę, Kraków-Łagiewniki, Częstochowę, Włocławek, Toruń i Gdańsk. Projekt pomocy egipskim chrześcijanom można wesprzeć poprzez stronę internetową www.pkwp.pl oraz www.pokójdlaegiptu.pl. Dla Radia Watykańskiego z Warszawy ksiądz Tomasz Grzyb.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.